się mamy dzisiaj? Dobrze? Dłużej spaliśmy niż zwykle? Nie? Nie. A kto spał dłużej niż zwykle od poniedziałku do piątku? Kto spał dłużej? A, no jednak trochę osób spało dłużej. To dobrze, to już jest jeden powód, aby przyjść z dobrym nastawieniem do zboru, spotkać się z braćmi, siostrami w Chrystusie, wypoczęci, zrelaksowani, aby wielbić Boga, słuchać Jego słowa, stawiać się o siebie nawzajem i czerpać z błogosławieństwa także dzisiaj w wieczerzy. Podczas ostatnich kilku moich usług mówiłem na temat wiary i wiara towarzyszy człowiekowi wierzącemu od początku jego drogi z Bogiem, od samych duchowych narodzin, gdzie wiarą przyjęliśmy ofiarę i moc ofiary Chrystusa do naszego życia i aż do końca naszego życia powinna być obecna w naszym życiu. Jest integralnym składnikiem, jest integralną częścią naszego życia. Na jej podstawie wierzymy w moc ofiary Jezusa. Na jej podstawie wierzymy w moc Bożego Słowa. Na jej podstawie wierzymy i żyjemy, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Mówiliśmy na temat nieustępliwej wiary. Mówiliśmy na temat usilnej modlitwy. Mówiliśmy na temat wiary jak ziarnko gorczyczne. Mówiliśmy na temat tego ostatnio, że z Bogiem wszystko jest możliwe i choć wydają się zadania niemożliwe do wykonania, to z Bogiem jest to możliwe. I pamiętacie taką historię w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, gdy dzień wcześniej apostołowie z Jezusem przechodzili, Jezus był głodny, chciał podejść do drzewa figowego i zjeść kilka fig, zanim dojdzie z powrotem do Betanii, ale okazało się, że na drzewie nie było fig. Dostał figę, tak? Dostał figę z makiem, nie było nic i mówi, niech już nikt z siebie więcej nie je, nie spożywa owocu. I poszedł. I następnego dnia wracają do Jerozolimy i przechodzą koło tego drzewa. Piotr patrzy i zszokowany. I mówi, mistrzu, fajnie nazywał Jezusa, nie? Mistrzu. Mistrzuniu, mistrzu, zobacz, to drzewo, które wczoraj przechlałeś, uschło. Jezus wtedy mówi, miejcie wiarę w Boga. I powiadam wam, choćbyście tej górze powiedzieli, stąd się rusz i przenieś i rzuć do tego morza, to jest to możliwe. I kończy to stwierdzeniem, dlatego powiadam wam, to chyba mamy wyświetlić sobie już, dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I to jest moc wiary. Jezus daje bardzo klarowne wskazówki na temat wiary i zachęca do działania. Ale gdy czytamy następne wersety, to myślę, że są to one bardzo ważne i kluczowe, bo gdy kontynuuje tę myśl Jezus, powiedział ten fragment i to zdanie, które wiemy, znamy, to później mówi 25-26 werset, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Zauważmy, że jest to ściśle ze sobą powiązane. Jezus mówi, gdy modlicie się, gdy prosicie Boga o odpowiedź, o interwencję, o Jego działanie, nie możecie wątpić, ale macie wierzyć, a otrzymacie odpowiedź, Jego rozwiązanie wtedy, gdy przebaczacie i odpuszczacie innym. Jest to ze sobą bardzo ściśle powiązane. Inne tłumaczenia mówią odpuszczajcie, przebaczajcie, przebaczcie, jeśli macie do kogoś coś. Przebaczanie otwiera drogę do doświadczania Bożych cudów, do widzenia Boga w działaniu. I dzisiaj chciałbym mówić na temat wiary w kontekście przebaczania. Co to znaczy przebaczyć, przebaczać? Dwie definicje. Pierwsza to całkowite wyzbycie się słusznego gniewu, żalu, urazy czy urazu w stosunku do osoby krzywdzącej. Całkowite wyzbycie się słusznego gniewu, żalu, urazu czy urazy w stosunku do osoby krzywdzącej. Druga definicja. Przebaczenie to świadomy akt, w którym decydujemy się nie wspominać z żalem czy pretensją przykrości wyrządzonej przez drugą osobę. Świadomy akt, w którym decydujemy się nie wspominać z żalem czy z pretensją przykrości wyrządzonej nam przez drugą osobę. Podobne temu słowa przebaczać to odpuszczać, puszczać w niepamięć, nie pamiętać. Dlaczego jest ono tak ważne? Dlaczego Bóg od nas tego oczekuje? Co ono wnosi do naszego życia? Pan Jezus, aby to lepiej zilustrować, gdy otworzymy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, to mówi w 21, 22 wersecie: wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł: Panie, a ile razy mam odpuścić bratu mojemu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na słówko wtedy. Wtedy, to znaczy kiedy. Gdy czytamy powyższe wersety, 19 i 20, to tam jest napisane: powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem gdzie są 2 lub 3 zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I wtedy na to, co usłyszał Piotr, Piotr mówi: Panie, czy aż 7 razy mam odpuścić? Ile razy tak naprawdę mam odpuścić mojemu bratu? Zobaczcie, że znowu przebaczenie powiązane jest z efektywnością modlitwy. Jezus obiecuje, mówi: jeśli dwaj z was uzgodnią swoją prośbę o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca. Wtedy Piotr mówi: czy mam przebaczać aż 7 razy, czy w ogóle ile razy mam przebaczać? To nam mówi o tym, że Jezus, gdy rozmawiał o modlitwie, wtedy Piotr przystąpił do Niego, zadał Mu pytanie i było to podczas rozmowy o modlitwie. A więc znowu, bardzo ważne, kluczem do wysłuchanych modlitw, oprócz postawy wiary, determinacji, jest przebaczenie. I Piotr zrozumiał zasadę uzgodnionej, jednomyślnej modlitwy, dlatego zapytuje Jezusa o przebaczenie, bo jak mogę z kimś się uzgodnić przed Bogiem i modlić, skoro z innym bratem, czy z inną siostrą, czy z innym człowiekiem żyję w niezgodzie? Jak Pan Bóg może wysłuchać takiej modlitwy? Piotr bardzo prosto to zrozumiał. I dlatego zadaje pytanie: czy aż 7 razy mam przebaczać? Bo tak mówił zakon. A Jezus odpowiada, mówi: nie, Piotrze, 77, tak? U nas tak jest napisane. A greckie, aramejskie słowo tutaj użyte to jest 7 razy 7, co mówi nam, że zawsze. Ilekroć brat czy siostra czy inna osoba nas skrzywdzi, zrobi coś złego w stosunku do nas, to Bóg wymaga, abyśmy jej wybaczyli, przebaczyli jej. I wtedy, gdy modlimy się i oczekujemy odpowiedzi, mamy szansę otrzymać. Mamy pewność, że Bóg zainterweniuje, mamy pewność, że spełniliśmy wszystkie warunki, które są potrzebne do tego, aby nasza modlitwa nie odbiła się od sufitu i nie wróciła do nas pusta, ale by doszła do tronu Bożego, aby Bóg zainterweniował w naszym życiu. Więc ile razy mamy przebaczać?
Zawsze.
I na to, co powiedział Piotr, jak zapytał Jezusa, 23 werset, Jezus mówi, 23 i poniżej: dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. Jezus był bardzo praktyczny. Aby mogli zrozumieć głębokie duchowe prawdy, zasady, które funkcjonują, podawał podobieństwa, przykłady, ilustracje, aby im lepiej to uzmysłowić. Dlatego też mówi: Królestwo Boże i zasady, które tam panują, podobne są do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek. Chciał zobaczyć, ile inni są u niego zapożyczeni. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. I znamy tę historię, tak? To jest ta historia, która jest opowiedziana. Ale jak to było? Jest król, jest biznesmen, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak? Jest biznesmen. I ten biznesmen mówi: mam wielu dłużników. Kto by się z tym utożsamił? Radek, Krzysiek, ludzie, którzy prowadzą biznesy. To chyba to coś takiego jest w biznesie, że nie wszyscy płacą na czas, nie? Tak czy nie? Niestety. Zbyt często nie płacą na czas w biznesie ludzie, biznesmeni, biznesmeno. I taki człowiek, biznesmen, Filipie, chodź na chwilę tu. I taki człowiek, biznesmen, mówi: zrobię biznesplan. I patrzy, mówi: ale ten gość jest dużo winien pieniędzy. Niemożliwe. Wziął księgowego, mówi: ty nie pomyliłeś się w liczbach? Mówi: nie, nie pomyliłem się. Mówi: wołaj go tu do mnie. I przychodzi taki człowiek. Może wyłączysz to na chwilę, bo nas po oczach radzi. Mówi: słuchaj, kolego, zrobiłem obrachunek, jesteś winny kupę pieniędzy. Wiesz, ile to jest?
Wiem, 2,5 miliarda.
2,5 miliarda złotych jesteś winny. Przez rok obiecujesz, że mi oddasz, że mi oddasz, to dajesz. Unikasz mnie, nie przychodzisz do mnie, nie odbierasz moich telefonów. Co mam z sobą zrobić?
Daj mi jeszcze troszkę czasu.
No ile powie? Chcesz jeszcze czasu. Już rok czasu nie zwodzisz. Wiesz, co mogę zrobić? Mam twój wesel in blanco. Mogę ciebie sprzedać. Twoje mieszkanie, twój dom, twoje samochody, twoją żonę i ośmioro dzieci, które masz. Wszystko. Wiesz co? Mógłbym sprzedać siebie, to co powiedziałem, a też sam nie lubię się. Wiesz co? Nie musisz oddawać tych pieniędzy. Mam pewną inwestycję. Liczę, że podobne pieniądze po 2,5 miliarda mogę zarobić. Dlatego chcę, żebyś był wolny i cieszył się, że już nie masz żadnego długu. Odchodzi. I co robi? Boże Słowo mówi: no idziesz, cieszysz się.
Siema.
Co tam się da?
Właśnie ja jestem od króla, darował mi potężny dług.
A ile to było?
2,5 miliarda złotych.
To za szalę.
Ej, ale słuchaj, ty jesteś mi coś winien.
Tak mi pamiętam.
No ale jesteś.
A ile to było dokładnie?
5 tysięcy.
To daj tak półtora, 2 tygodnie.
Nie, musisz mi teraz oddać.
Proszę, tylko na tygodnie.
Słuchaj.
Okej, okay, tak ta historia współczesna była. Podziękujmy chłopakom. Filipowi darowane jest 2,5 miliarda złotych. Tutaj dwa biznes plany musiałem ogołocić z gotówki. Tu jest 500 banknotów. I gdyby każdy był wartości wspomnianej długu Samuela 5 tysięcy złotych, to ile tu jest na tej jednej kupce? 2,5 miliona złotych. Gdybym tu rozłożył, na tym podwyższeniu, potrzebowałbym około 10 metrów kwadratowych, żeby takie kubki ułożyć wszystkie, i to było 2,5 miliarda złotych, które biznesmen, król darował Filipowi. Ale Filip miał też dłużnika. Wiecie ile? Ma 10 metrów wyłożonych pieniędzy, 2,5 miliarda darowane, które głowił się i nie wiedział jak oddać, a ktoś mu jest winien tyle. Tyle. I nie popuścił. Powiedział: nie ma szans, musisz oddać mi wszystko, te 5 tysięcy złotych. Cieszę się, że mi darowano 2,5 miliarda, ale ty musisz mi oddać ten jeden banknot. Pierwsza historia zwiastowania Jezusa, Jezus mówi o obrazie relacji Bóg-człowiek i to, co zachodzi, gdy człowiek w uniżeniu, pokorze, w szczerości staje przed Bogiem. 23, 27 werset. Przychodzi i co mówi? Okaż mi cierpliwość, oddam Ci wszystko. Wtedy co Bóg robi, gdy przychodzimy do Niego w uniżeniu, pokorze? Przebacza nam nasze długi. Boże Słowo mówi w liście do Kolosan 2,14, wymazuje obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam. Wiele nagrzeszyliśmy. Nie byliśmy w stanie siebie spłacić. Byliśmy zaprzedani grzechowi. Całkowicie zaprzedani. Ani my, ani nasze rodziny, ani nasze dzieci. Nikt z nas nie był w stanie się wypłacić, aby wyrwać się z mocy panowania grzechu, ale to Jezus, który umarł na krzyżu Golgoty, uwalnia nas i daruje nam 2,5-miliardowy dług, cały dług naszego życia. Stajemy się wolni w Jezusie Chrystusie, niezaprzedani grzechowi, uwolnieni, radośni, szczęśliwi i zaczynamy żyć dalej, cieszyć się pełnią błogosławieństwa, ale okazuje się, że ludzie wokół nas nie są wcale tacy doskonali. I ktoś źle o nas zaczyna mówić, ktoś nas skrytykował, ktoś się z nami nie przywitał, ktoś gdzieś o nas jakąś plotkę puścił i zaczyna się burzyć jakaś relacja z innymi ludźmi, co jest normalne, bo żyjemy w świecie relacji, czy w małżeństwach, czy w rodzinach, czy w relacjach sąsiedzkich, czy w relacjach w pracy, czy w relacjach pracodawca-pracownik, szef podwładny, prezes, zastępca, obojętnie kto i co, rodzą się konflikty. I wtedy jest ważna nasza postawa, bo to jest ten jeden banknot. Jeden banknot. I często zamiast odpuścić sobie, powiedzieć, co to jest, Bóg mi tyle darował, więcej, moja lista się zapisuje, znowu na tablicy moje grzechy, bo nie jestem doskonały i od momentu utraty 2,5 miliarda dalej popełniam błędy i zadłużam się, ale już wiem, że moc i Jezusa mnie oczyszcza i dlatego przychodzę, pokutuję i ten list ciągle jest wymazywany, obciążający. Nie mam długów żadnych. A bynajmniej tak myślę. Ale gdy brat, siostra, inny człowiek przeciwko mnie coś ma, to co robię? Gdy chociaż dług mi został darowany, potężny dług, niemożliwy do spłacenia, Jezus go spłacił, Bóg doskonale nam przebaczył, Bóg nie wraca do starych win, nie przypomina ani nie wypomina, mówi, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej, a więc całkowicie rozprawia się z naszą przeszłością, ale my, 28, 29, 30 werset, co robimy? Za te 100 denarów, 5 tysięcy złotych na dzisiaj, jeden denar to była dniówka niewykwalifikowanego pracownika. Załóżmy, że to dzisiaj jest 50 zł, gdzie ktoś zarabia 8, nie, nawet mniej, 6, 7 zł, to już będzie 8 razy 6, 48. A więc 100 denarów, około 5 tysięcy złotych. Jest to nic w porównaniu z tym, co dostaliśmy od Boga. I co robimy? Jest napisane, on jednak nie chciał mu przebaczyć. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że przebaczenie jest to świadoma decyzja, świadomy akt, w którym decydujemy się nie wspominać żalem czy pretensją przykrości wyrządzonej nam przez drugą osobę. To jest świadomy nasz akt, to jest świadoma nasza postawa, na którą się w życiu decydujemy. Jest to drobnostka w porównaniu z olbrzymim długiem, który mieliśmy wobec Boga. I co zachodzi wtedy? Duch Święty przychodzi do nas i mówi, powinieneś przebaczyć, odpuść sobie, zapomnij, nie drąż tematu, po prostu przebacz. Ale my się zacinamy i mówimy, nie, nigdy, taka zniewaga, publicznie tak o mnie powiedział, taką mi ranę, ty tego nie rozumiesz, to hańba, to wstyd, on zawsze tak, czy ona zawsze tak. Czy ta osoba postępuje, już nie będę jej przebaczał. Co robimy? Powodujemy, że te nasze grzechy, które Bóg nam chce dalej wymazywać, bo nie jesteśmy doskonali, Bóg musi trzymać swoją rękę i nie przebaczyć nam, bo powiedział w słowie, które czytaliśmy, że jeśli my nie odpuścimy innym, to Bóg na bazie, On jest związany naszą postawą, nie może przebaczać nam naszych grzechów. A więc to od nas zależy, czy korzystamy z pełni Bożego przebaczenia, Bożego błogosławieństwa i widzimy efektywność i skuteczność naszych modlitw. To od nas zależy. I co wtedy zachodzi? 31 werset mówi nam, że to dochodzi do Boga Ojca. Jezus z przykrością stwierdza: Ojcze, mamy problem. Duch Święty mówi: słyszeliście o tym, co się stało? Andrzej nie chce przebaczać. Musimy zastanowić się, co zrobić. Bo po prostu on się zaciął i powiedział, że nie odpuści. I co się wtedy dzieje? Sami siebie skazujemy na wyrok. 34 werset mówi nam: rozgniewał się Pan Jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Skazujemy się na sąd bez miłosierdzia. Wchodzimy pod sąd bez miłosierdzia, tak mówi Boże Słowo. Gdy nie okazujemy miłosierdzia innym, wtedy zamiast łaski, która króluje i góruje nad sądem, wchodzimy sami pod sąd bez miłosierdzia. A więc co robi ten król? Mówi: z powrotem wszystko wraca do stanu wyjścia. Jeśli ty nie potrafisz przebaczyć, ja nie mogę przebaczyć tobie. To jest ta zasada, to jest ten mechanizm działania w duchowym wymiarze, w duchowej rzeczywistości. I wtedy Boże błogosławieństwo jest wstrzymane, bo 35 werset mówi tak: i Ojciec mój niebiański uczyni wam, jeśli każdy z was nie odpuści z serca drugiej osobie. Boże błogosławieństwo jest wstrzymane, brak rezultatów wzrostu, brak odpowiedzi na modlitwy, wchodzimy pod sąd bez miłosierdzia. I w ten sposób sami zamykamy sobie drzwi do Bożego przebaczenia. Nosimy nieprzebaczenie, żywimy urazę, rozmyślamy nad tym, trawimy i ponosimy tego konsekwencje. Tamta osoba w ogóle może być nieświadoma, że was zraniła, że mnie zraniła, że coś mnie zabolało, i ona cieszy się pełnią życia, a ty na nią patrzysz i mówisz: jak ona może podnosić ręce i błogosławić Boga, skoro mi tyle zrobiła, a ja? Ona mogła dawno już załatwić to, ona mogła być w ogóle nieświadoma tego, dlatego jest wolna, a nieprzebaczenie wiąże ciebie. Ono wiąże ciebie. To ono zamyka dla ciebie, Boże, drzwi błogosławieństwa, i to ty nie możesz wzrastać, rozwijać się, i to ty ponosisz porażki, nie ta osoba. Nieprzebaczenie wiąże nas i zabiera radość z życia. Przebaczenie natomiast przerywa ciąg tego błędnego koła i uwalnia Boże błogosławieństwo do naszego życia. Liście do Efezjan 4:32 czytamy: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kolosan 3:13 mówi nam: znoście jedni drugich, przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Bóg bardzo mocno i konkretnie zachęca nas do ciągłego przebaczania innym ludziom, bo to uwalnia go do działania w naszym życiu. Jeśli chcesz Bożej interwencji, jeśli chcesz Bożej pomocy, jeśli chcesz Bożej odpowiedzi na modlitwy, które zanosisz, jeśli chcesz widzieć Boga w działaniu, to po pierwsze przebaczaj innym ludziom, rozprawiaj się z nieprzebaczeniem, z urazą, krzywdą, nawet słuszną, przebaczaj i mocno buduj swoje życie na fundamencie Bożego Słowa. I ufaj, wierz bezgranicznie Bogu, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to jest droga do zwycięstwa i czerpania Bożych błogosławieństw w naszym życiu. I dzisiaj, gdy będziemy przystępować do wieczerzy, będziemy wyciągać rękę do chleba i wina, Boże Słowo też nam mówi o tym, abyśmy rozsądzali swoje serce. Jeśli żyjesz w relacji z kimś niepojednany, masz nieprzebaczenie, poczucie krzywdy i nie odpuściłeś, ja zachęcam cię do tego, żebyś najpierw rozprawił się z nieprzebaczeniem i abyś postanowił sobie dzisiaj: jak najszybciej załatwię temat. Jak najszybciej poproszę Boga, by mi pomógł w mądry sposób przyjąć taką postawę przebaczenia, załatwienia tematu z daną osobą, mężem, żoną, przyjacielem, kolegą z pracy, cokolwiek i ktokolwiek, abym w wolności mógł nie ograniczać Boga w moim życiu, aby mógł wylewać pełnię swojego błogosławieństwa na moje życie, bo sami decydujemy, czy to błogosławieństwo spływa na nas obficie, czy nie, poprzez akt przebaczania, wybaczania i odpuszczania innym. I chciałbym, byśmy, przystępując dzisiaj do wieczerzy, mieli to w świadomości. Jak Bóg odpuścił wam, jak Bóg w Jezusie odpuścił tobie, przebaczył i przebacza ci wszystkie grzechy, tak chcę, abyś przebaczał innym, którzy są wokół ciebie. Przebaczenie jest furtką, drzwiami do tego, aby Bóg mógł wylewać błogosławieństwo do twojego życia, abyś widział skuteczność swoich modlitw. Potrzebujesz przebaczać i odpuszczać innym. Powstańmy do modlitwy.